Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w tej chwili w dzienniku, nie, to znaczy w obserwatorze finansowym.pl. Wyjątkowe ścierwo. No ale cóż, trudno się, ja na to poradzę. Dlatego jestem tutaj nie dlatego, że lubię się nurzać w bagnie, natomiast dlatego, że niejaki Piotr Rosik, dziennikarz analizujący rynki finansowe, napisał artykuł Chińskie przysmaki, czyli o przyszłości renminbi. Przyszłości renminbi. No i teraz pierwsze zdanie. Bardzo takie właściwie, całą resztę można nie czytać, bo to jest recenzja książki. Czy może nie podobać się książka, o której w samych superlatywach wypowiadali się Kenneth Rogow i Mahmoud El-Erein? No, może się nie podobać. No przecież nie może się podobać. Nie może się nie podobać. Ona musi się podobać. To jest oczywiste. No bo jak Kenneth Rogow powiedział, że jest dobra i Mahmoud, szczególnie Mahmoud, to jest bardzo ważne, El-Erein, powiedział, że jest być może dobra, no to musi, prawda? No więc gówno prawda. No ale cóż. No i teraz... I teraz drugie zdanie, po którym ja szybciutko przeszedłem gdzie indziej. Otóż ta książka oczywiście ma angielski tytuł Gaining Currency, The Rise of the Renminbi. Czyli, proszę Państwa, wzrastająca waluta, wschód renminbi. Proszę Państwa, ale to jest... Właśnie ta książka, tą książkę napisał Eswar S. Prasad. I to pigułka wiedzy o chińskiej walucie, a jednocześnie fascynujący esej ekonomiczny. Więc właśnie po tym, jak on przeczytałem, że to Prasad pisał, no to coś mi tam zaczęło świtać o tym Prasadzie, że ja chyba już tego faceta już gdzieś skąd się znałem. Poszedłem do Wikipedii anglojęzycznej, nie polskiej, no, nie jestem idiotą, do anglojęzycznej Wikipedii, proszę Państwa. I któż to jest ten pan Prasad? Hindus, tak, Hindus, proszę Państwa, czyli człowiek największej demokracji świata, oczywiście. No więc i teraz tak, no więc na początek taka konstatacja. Jak Państwo wiecie, Hindusi za swojego naturalnego wroga uważają Chińczyków. No bo sami są leniwi, a Chińczycy są pracowici. No więc uważają Chińczyków za swojego wroga Hindusi. A i teraz Hindus pisze o chińskiej walucie. W ogóle o Chinach. Książkę. O sprawach chińskich. Wiecie Państwo, co mi to przypomina? To mi przypomina książkę niejakiego śmieciarza Grossa, Jana Tomasza zresztą, który pisał o Polakach. Wiecie, jak pisał. Więc co ja będę wam mówił. Czyli innymi słowy, jak... I teraz pytanie jest do Państwa. Czy uważacie, że niejaki Gross miał w ogóle szans, znaczy chciał, zamierzał pisać obiektywnie o Polakach? No. To takie samo pytanie jest, czy Prasad, Hindus, który nie znosi z natury rzeczy Chin może pisać dobrze o Chińczykach? Czy o chińskiej walucie? No to teraz po tych kilku pytaniach przejdę do takiego, nie będę czytał całego, bo to jest ten Rosik cały, to on może, znaczy wiecie Państwo co, jeszcze kolejna konstatacja. Jeśli w Polsce ktoś zajmuje się rynkami finansowymi, to znaczy, że to może być fachowiec, ale zakłamany do szpiku kości. Zakłamany do szpiku kości. No więc jeszcze na temat tego Prasada, a żeby było śmiesznie, to ten Prasad pełnił między innymi funkcję szefa chińskiego oddziału MFW, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rozumiecie Państwo? To tak jakby Gross pełnił funkcję szefa polskiego oddziału nie wiem, jakiejś organizacji dużej międzynarodowej. O, dobra? No, fajnie. Dobra, więc tak raz teraz to a propos tego. Natomiast ja przeczytam Państwu część takiego, no część tego artykułu pod wspólnym tytułem Przeszkody dla renminbi. Proszę posłuchać. A prasa to jest oczywiście ta całe to pisanie tego Rosika to jest teoretycznie recenzja tej książki. Więc Prasad wskazuje bowiem wiele przeszkód, które musiałoby pokonać renminbi w drodze na walutowy tron. Obecnie według danych MFW dolar amerykański stanowi około 64% światowych rezerw walutowych, a waluta chińska tylko około 1,1%. Jedną z największych jest sfera polityczna, czyli tych przeszkód. Sfera polityczna. Inwestorzy według Prasada po prostu boją się tego, co w końcu wyniknie z działania hybrydy kapitalizmu w jego chińskiej odmianie z autorytaryzmem w jego chińskiej odmianie wersji. USA ma nad Chinami przewagę pod postacią stabilnych, budzących zaufanie instytucji publicznych, dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, a także wolnych mediów. Proszę Państwa, mnie już wystarczyło, ja więcej niż czytałem, bo jeśli ja przeczytam taki akapit, to właściwie to po cholerę czytać dalej. Dalej będzie dokładnie to samo, albo coś w tym stylu. No? Ale jeszcze jedno zdanie przeczytałem. Otóż tych właśnie stabilnych, budzących zaufanie instytucji amerykańskich, instytucji publicznych, dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, a także w szczególności wolnych mediów, widzę polskie TVN, tego w Chinach nie ma. Kolejne zdanie. Tego w Chinach nie ma. Podobnie jak maksymalnie, jak to tylko możliwe, niezależnego od władzy politycznej banku centralnego. Rozumiecie Państwo? Czyli innymi słowy, to co to miałoby być? Ludowy Bank Chin miałby sterować administracją pekińską, tak robi to Fed? Dobra, kolejne zdanie. Co prawda w 2003 roku uczyniono duży krok w tym kierunku. Od tamtej pory Ludowy Bank Chin nie może finansować deficytu budżetowego. Ale kierunek polityki monetarnej wciąż musi być aprobowany przez Radę Państwa. No po prostu skandal. Ale nie jeszcze, no bo przecież naprawdę kwiatki jeden po drugim aż się proszą o zacytowanie. Inną poważną przeszkodą jest niedorozwój rynku finansowego w państwie środka. Chiny stały się duże i wpływowe, zanim stały się bogate i zanim rozwinął się tamten rynek finansowy. To jest straszne przecież, prawda? To jest potworne. Wskazuje Prasad. Gdyby rozmiar gospodarki miał kluczowe znaczenie, to w jaki sposób jedną z najważniejszych walut rezerwowych mógłby być frank szwajcarski, dodaje tenże Prasad. Szwajcaria w oczach Prasada jest przeciwieństwem Chin i dowodem na to, co decyduje o byciu safe haven, rozwinięty rynek finansowy, i zaufanie inwestorów, na które pracuje się całe dziesięciolecia. Tak, proszę Państwa, no więc tak skończę, bo bzdurzenie to nie na moje siły, nie na moje nerwy. Porównywanie Szwajcarii z rynku państwa, które nie było najechane od, nie wiem, kilkuset lat z Chinami. To w ogóle jest. Dobra. W ogóle bez sensu. To tak jakby porównać wilka z sową. No też można. A tylko jaki to ma sens? Proszę Państwa, co ja chciałem przez to powiedzieć? Otóż ja się nie mam zamiaru znęcać dalej nad tym artykułem. Jeśli ktoś chce sobie głowę zawracać gównem. Jeśli lubi się nurzać w bagnie, to proszę bardzo, pan Piotr Rosik zaproponował Państwu przy pomocy recenzji książki tego Dupka Hindusa a wystarczającą ilość dezinformacji, nie informacji, a dezinformacji, bo tak dokładnie tak to wygląda, bo na przykład ta historia, porównanie z Szwajcarii z Chinami, to jest taka klasyczna dezinformacja. A więc ja nie przeczytałem, naprawdę nie przeczytałem tego. To, co Państwu przeczytałem, to wszystko. Myślałem, że będzie mimo wszystko mądrzejsze, ale nie. To wszystko ma swoje granice. Każda głupota ma swoje granice. I to, że pan Rogow go chwali i pan Mahmoud Al-Rayn go chwali, to jest dla mnie bez znaczenia. Proszę Państwa, a wiecie, dlaczego jest bez znaczenia? Myślmy! My sami mamy głowy do myślenia. Wiecie o tym? Mamy myśleć, samodzielnie myśleć. Nie jakiś zasrany Rogow czy Al-Rayn ma nam mówić, co jest dobre, a co jest złe. Rozumiecie? My sami mamy mieć wystarczającą ilość wiedzy, a wystarczającą krytycznie, wystarczającą ilość wiedzy krytycznej, która pozwala nam na ocenę, czy wstępną, ogólną, a nie musimy być ekonomistami, wstępną, ogólną ocenę, czy coś jest śmieciem, czy wręcz dokładnie odwrotnie. Ta książka jest śmieciem, tylko na podstawie tego, co napisał niejaki Rosik. Ale tego typu funkcjonariuszy podających się za dziennikarzy w Polsce, cała fura, obserwatorzy finansowi też. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.